wielką radość, że wspólnie z wami tutaj mogę przebywać, że za moment będziemy mieli ten błogi przywilej przypomnienia sobie niektórych obietnic ze Słowa Bożego, chociaż może muszę najpierw jeszcze powiedzieć takie moje wczorajsze odczucia, że kiedy braterstwo wspominali, że to już jest 7. konwencja, niestety muszę przyznać się, że się zawstydziłem, dlatego że ja jestem tutaj dopiero pierwszy raz i mogę powiedzieć, że szkoda, że wcześniej tutaj nie byłem. Naprawdę można się tutaj bardzo dobrze czuć. Jeszcze chciałbym złożyć z siebie obowiązek. Wyjeżdżając ze zgromadzenia z Białogardu, bracia wiedzieli, że będziemy tutaj właśnie gościć wśród was i dlatego życzyli sobie, abym przesłał tutaj między was, dla was przede wszystkim, życzenia obfitych łas i błogosławień Bożych, aby dobry Bóg się wami opiekował. Dziękuję. Często, proszę braterstwa, kiedy wspominamy wspaniałe obietnice Boże, musimy przyznać, że wszyscy jesteśmy zachwyceni. Jesteśmy przede wszystkim, proszę braterstwa, zachwyceni wspaniałością i dobrością naszego niebieskiego Ojca. I dlatego niejednokrotnie nie dziwimy się, dlaczego psalmista w 8. psalmie wstawił takie pytanie, głośno jakby się zastanawiał. Cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz, albo syn człowieczy, że go nawiedzasz? Cóż jest ten człowiek? Proszę braterstwa, możemy powiedzieć właśnie spoglądając na nas, kim my w końcu jesteśmy. Można powiedzieć, że ludzie młodzi w średnim wieku, do którego może jeszcze ja się zaliczam, wydaje się często nam, że jesteśmy zdrowi, wspaniali, mądrzy, zdolni, że w życiu coś tam dokonamy. Niestety przyjdą takie słowa, które często wiele sióstr i braci starszych wieku do mnie mówią, że mówi, cóż, przyszły lata, o których rzeczy nie podobają nam się. I dlatego, proszę braterstwa, tym bardziej musimy się zastanawiać nad tymi słowami, co są w tym psalmie wspomniane. Cóż jest człowiek, że tak bardzo wielkie i wspaniałe obietnice temu człowiekowi zostały darowane? Na podstawie Słowa Bożego, proszę braterstwa, możemy wspomnieć, że widzimy dobroć naszego niebieskiego Ojca do wszystkich ludzi. Tym się, proszę braterstwa, wyróżniamy i tym się musimy cieszyć, a jeśli jeszcze nie potrafimy się cieszyć, to musimy się nauczyć cieszyć, że plan Boży przewiduje szczęście nie tylko do naszej społeczności, nie tylko do naszego ugrupowania, ale dla całego rodzaju ludzkiego. To, proszę braterstwa, co wierzymy, odczytujemy z kart Słowa Bożego, że właśnie to wspaniałe Królestwo Boże, te przyszłe obietnice błogosławieństwa, różnego rodzaju błogosławieństw, przewidziane są dla wszystkich ludzi. I że to Królestwo będzie się znajdować na dwóch takich fazach, dwóch grupach. Oba te grupy, te dwa poziomy, mówimy, że znajdują się w tych poziomach. Ludzie otrzymają różne błogosławieństwa. One jeszcze między sobą będą się różnić. I to jest, proszę braterstwa, jednak naszym tematem rozważania. My jedynie mamy wiedzieć, że dzisiaj mamy ten długi przywilej, żeby można było skorzystać dla nas z tej lepszej fazy, tej fazy duchowej. To właśnie, co było wczoraj bardzo często podkreślane, że dla nas są zwiastowane te duchowe obietnice. Ale musimy sobie stawić pytania. Dlaczego Bóg ten plan tak swój ułożył, żeby była te duchowe obietnice, te duchowe łaski? I jaki jest cel wyboru nowego stworzenia, proszę braterstwa? Dlaczego Bóg w ogóle taki plan przygotował? Co chce przez to iścić? My, proszę braterstwa, wiemy, że wielkość, ktoś mógłby powiedzieć, że wielkość naszego niebieskiego Ojca, a inna rzecz, że wielkość każdego człowieka objawia się w jego dobroci bezinteresownej. Ktokolwiek robi coś z jakiejś przyczyny, w jakimś celu dla skorzystania, to mówimy, że ranga takiej wielkości od razu się zmniejsza. My możemy, proszę braterstwa, powiedzieć, że Bóg jest wspaniały. I robi to, o czym jest wspomniane w liście do Efezu w 2 rozdziale, 7 wersecie, dlatego, żeby pokazać obfitość łask i błogosławień swoich i łask, które on chce człowiekowi uczynić, za które człowiek jednak mu nie może nic oddać, proszę braterstwa. I my musimy o tym pamiętać, że w gruncie rzeczy, w większości, zdecydowanej większości wypadków, jesteśmy biorcami, a nie dawcami łask, proszę braterstwa. Ale tym niemniej możemy sobie wspomnieć, proszę braterstwa, żeby sobie już w pełni ten temat uświadomić, na psalm 116, gdzie również takie rozważania były prowadzone na wersetach Słowa Bożego. I w 12 wersecie jest wspomniane takie słowa. Cóż oddam Panu za wszystkie dobrodziejstwa Jego, które mi uczynił? Można by powiedzieć to, cośmy my do tej pory, proszę braterstwa, powiedzieli. Nie jesteśmy w stanie Bogu nic oddać. Jakoś muszę za to odpłacić, bo to są łaski. A za łaska, dopóty pozostaje łaską, dopóki się za to nie można odwdzięczyć. Ale tym niemniej, tutaj jest taka dorada Słowa Bożego, gdzie mówi tak. Kielich obfitego zbawienia wezmę. Zauważmy, proszę braterstwa, to, żeśmy stanęli właśnie na to zaproszenie, na to powołanie, to jest oddanie za te łaski. Że jeśli chcemy Boga uczcić, to musimy się podjąć te łaski, do których jesteśmy zaproszeni. Inna rzecz, możemy powiedzieć, że ci, którzy tej łaski nie podejmują, jakby Bogu swojej wdzięczności jednak nie okazują. I dalej mówi tak, imienia Pańskiego wzywać będę. To, co, proszę braterstwa, robimy. Wzywamy imienia naszego niebieskiego Ojca. Pragniemy się do Niego zbliżyć. Pragniemy w modlitwie z Nim rozmawiać. Pragniemy przez wykłady nasze, zastanawianie się nad Słowem Bożym, wzywać imienia Pańskiego, żeby Bóg odpowiedział nam, co od nas oczekuje, proszę braterstwa, i w jakim celu nas właśnie wybiera. I dlatego jeszcze dalej mówi tak. Dalej werset 14, proszę braterstwa, wspomina o pewnej dziedzinie życia dziecka Bożego, dziecka chrześcijanina, do których, wydaje, chcemy należeć, do prawdziwych dzieci Bożych, i mówi tak. Śluby moje oddam Panu. Zauważcie, proszę braterstwa, że nie mówi ślub mój, bo byśmy oddali, że to jest ślub ofiary, przymierze ofiary. Nie, podaje w liczbie mnogiej. Śluby moje oddam Panu. Bym stawił pytanie, jakie, proszę braterstwa, śluby oddajemy Panu? Nie ślub, tylko śluby oddajemy Panu, i co jest po przecinku dalej bardzo szczególnie zwrócone, i to zaraz przed wszystkimi ludźmi. No cóż, można powiedzieć, proszę braterstwa, że ja jestem przekonany, że wielu z nas czyni różnego rodzaju śluby i zobowiązania. Tak wierzę, że tak właśnie czynimy. Ale czy czynimy tą drugą część i to zaraz przed wszystkim ludem, na oczach zgromadzenia, nie ślub przymierza, tylko śluby, różnego rodzaju zobowiązania, widząc swoje różnego rodzaju trudności, kłopoty czy wady. Co mamy, proszę braterstwa, czynić, by znaleźć się w tym królestwie? Jakie warunki spełniać? Wydaje mi się, że to jest cel naszego zgromadzenia. Co czynić, by się w tym królestwie znaleźć? I to nie obojętnie w jakiej fazie, tylko w tej fazie duchowej. Jeżeli twierdzimy, proszę braterstwa, że ona jest wyższa, to tym niemniej musimy uważać, że wymagania tym stawiane, którzy mają do tej fazy duchowej należeć, również będą wymaganiami jakimi? Wyższymi. Bardziej takimi szczególnymi. One będą takie subtelne, proszę braterstwa. I drugie, co sobie chciałbym, abyśmy sobie wspomnieli, jaki jest cel w ogóle wyboru oblubienicy Chrystusowej. Wiemy, że to jest łaski Bożej, żeby boską dobroć i miłość względem człowieka pokazać. Ale tym niemniej Bóg zawsze wszystko, co czyni, ma określony cel. Dlatego chciałbym, proszę braterstwa, by nasze rozważania, jeżeli byśmy mogli je jakoś sprecyzować, ogólnie to bym chciał, aby one mniej więcej się tak nazywały, że przyszła rola i obowiązki nowego stworzenia oraz wymagania im stawiane. Przyszła rola i obowiązki to wspaniałe dziedzictwo nowego stworzenia, do którego się ubiegamy, ale również, abyśmy sobie tylko niektóre wymagania, które przed nimi są stawiane, żeby mogli stać się tym nowym stworzeniem, tylko sobie wspomnimy. Nie wszystkie, proszę braterstwa, jesteśmy w stanie całą rolę, zadania przed nimi stawione wspomnieć, do czego się wybierają, cel naszego poświęcenia i co w przyszłości w Królestwie Bożym będziemy mogli czynić, chociażby ze względu na czas. Zresztą nie wszystko można, jak braterstwo wiedzą, w jednym wykładzie również powiedzieć. Za podstawę naszego rozważania chciałbym, abyśmy wzięli sobie pierwszy list Piotra, drugi rozdział, 9 werset, jeden z najbardziej, może najczęściej spotykanych wersetów ze Słowa Bożego. I mówi tak. Wspaniale zwraca się do nas i wspomina tak. Ale wy jesteście rodzajem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście opowiadali wtedy tego, który was, co? Mówi, powołał z ciemności ku dziwnej swojej światłości. Zauważmy, proszę braterstwa, że werset dzieli się na dwie części. Najpierw apostoł Piotr podaje cel. Mówi, że wy jesteście, kim jesteście. Mówi, określa was, wszystkich nas, a później powiada tak, abyście opowiadali cnoty tego, który nas powołał z ciemności ku dziwnej swojej światłości. Opowiadanie cnót naszego niebieskiego Ojca. Proszę braterstwa, każdy z nas może powiedzieć, niejednokrotnie w naszych zgromadzeniach jest to wspominane, że najlepsze świadectwo wydanie prawdy to nie jest, proszę braterstwa, mówienie wspaniałych kazań, wypowiadanie, nawet odczytywanie wspaniałych wersetów. To jeszcze nie jest najpiękniejsze, chociaż to jest piękne. Najlepszy sposób ewangelizacji społeczeństwa wokół nas to jest właściwe ich chrześcijańskie życie. Najlepsze argumenty mamy wtedy, kiedy naukę Ewangelii, proszę braterstwa, wcielamy w czyn. Abyśmy opowiadali cnoty tego, który nas powołał z ciemności, ze stanu grzechu, nieprawości, będąc ludźmi grzesznymi, ale abyśmy opowiadali ku dziwnej swojej światłości. Bo proszę braterstwa, chyba nikt z nas nie jest w stanie zrozumieć tej światłości tak do końca. Cieszymy się, że mówimy, że jesteśmy w prawdzie, że rozumiemy Pana Boga, ale chyba wszyscy równie zgadzamy się ze słowami apostoła Pawła, który mówi, że nasza świadomość, nasza wiedza jest tylko częściową wiedzą. Na ile ktoś może więcej rozumie, inny może mniej rozumie, ale nawet ten z nas, proszę braterstwa, być może nas jest tu 600, 700 osób, nawet ten z nas, który najlepiej zna plan Boży, najlepiej zna Biblię, to na pewno nie znał lepiej niż apostoł Paweł. I dlatego jego wiedza jest tylko, proszę braterstwa, częściowa. Tutaj jest wspomniane takie słowa. Jesteście rodzajem wybranym. Co to znaczy rodzaj wybrany, proszę braterstwa? Odłączony od reszty. Odłączony jako pewna grupa. Wyłączony od świata niekiedy. Tak możemy wspomnieć, a przede wszystkim, co rozumiemy, że ktoś jest odłączony od świata. Przede wszystkim, proszę braterstwa, od zwyczaju świata tego, że wyjść to, co ludzie czynią, czy różnego rodzaju formy grzechu, nieprawości, to my jako odłączeni cudzy Boży tego czynić nie powinniśmy. Również jakiekolwiek formy zewnętrzne, na pewno od tego również się mamy odwrócić, proszę braterstwa. Tutaj apostoł Paweł, Piotr, wspomina jeszcze jedną taką myśl. Królewskim kapłaństwem. Wspomina to, proszę braterstwa, na historii narodu żydowskiego, gdzie naród żydowski, wierzymy, o czym jest zresztą są wersety Słowa Bożego, że było królestwem kapłańskim. Nie było królewskim kapłaństwem, tylko byli królestwem kapłańskim. Bo była, to co wiemy, proszę braterstwa, rozdzielone dwie funkcje. Funkcja kapłanów była oddzielona od funkcji królów. Wiemy, że królowie byli z pokolenia Judy, proszę braterstwa, a kapłani byli z pokolenia Lewiego wzięci. A tu jest powiedziane, że wy nie jesteście królestwem kapłańskim, tylko królewskim kapłaństwem, bo wy jesteście, waszym celem waszego poświęcenia, waszych zgromadzeń się tutaj i budowania na podstawie Słowa Bożego jest tym, żebyście nie byli kapłaństwem lewickim, tylko kapłaństwem melchisedekowym, tym królem i kapłanem. Dlatego mówię, wy jesteście coś wyżej, królewskie kapłaństwo. Dalej wspomina narodem świętym. Proszę braterstwa, to chyba mógłby być osobny temat. Czy jesteśmy narodem świętym? Czy jesteśmy naprawdę tym narodem świętym? Na ile ja, czy ty, bracie, czy siostro, jesteś narodem świętym? Na ile czynisz uczynki swojego Ojca? Przede wszystkim możemy na podstawie Słowa Bożego powiedzieć, że my mamy prawo nazywać się narodem świętym, bo jesteśmy uświęceni prawdą. Społeczność z naszym niebieskim Ojcem daje nam prawo nazywać się społecznością świętą, uświęconą przez prawdę. My wszyscy pamiętamy słowa modlitwy naszego Pana w Ewangelii Jana 17 rozdziale i 17 wersecie, gdzie prośba naszego Zbawiciela względem Jego naśladowców była, mówi tak, że uświęć je prawdą, bo prawda jest właśnie uświęceniem. Ona będzie poświęcać was. I musimy powiedzieć, że na ile nas ta prawda uświęca, to proszę braterstwa, nie widać tego, ja bym powiedział, w tym momencie. To będzie widać, proszę braterstwa, jutro, pojutrze, w tygodniach i latach, które są przed nami. Na ile my jesteśmy świętymi, na ile ta prawda ma wpływ uświęcający na nas, będzie widać w naszych zakładach pracy, w naszym zachowaniu na ulicy, a młodzież w przebywaniu ze szkołą. Czy to, proszę braterstwa, że chcą być dziećmi Bożymi, że Bóg będący świętością, czy ta świętość Pana Boga będzie ich w życiu codziennym się odwzajemniać? Czy ona będzie wyróżniać ich? To musimy sobie, proszę braterstwa, właśnie wspominać i uświadamiać, bo to jest przede wszystkim cel naszego ubiegania się o tej duchowej natury, aby zmieniać i kształtować swoje charaktery. Również naród święty niekiedy określamy, że jest to naród omyty z grzechów. Umyty z grzechów i kontrolujący swoje zachowanie. Te dwa czynniki. Najpierw, że krew Chrystusowa omywa nas z grzechu, a następnie będąc obmyci, my ciągle kontrolujemy swoje postępowanie. Że nie idziemy ślepo za czymś czy za kimś, tylko zastanawiamy się, czy tak rzeczy być mogą i czy to, co mówię, co czynię, jest godne z wolą naszego niebieskiego Ojca i czy Jemu również przynosi chwałę i cześć. Często musimy się o tym zastanawiać. Następny tutaj element, który Słowo Boże nam wspomina, to jest wspomniane lud nabyty. Wy jesteście ludem nabytym. Co to znaczy ludem nabytym? Nabytym, zapłaconym przez krew naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. W celu naśladowania Jego. I nie mówi to, co Słowo Boże często nam wspomina. Nie nabytym, kupionym, wybranym, dlatego, że jesteście dobre uczynki macie, tylko tak jest wspomniane w liście do Tytusa, że dla dobrych uczynków. Nie przez dobre uczynki jesteśmy powołani, tylko dla dobrych uczynków, proszę braterstwa. To jest właśnie cel naszego zgromadzania się, żeby się uczyć. Ale my, proszę braterstwa, mamy się zastanowić, jaka jest rola i przyszłe obowiązki tego nowego stworzenia i niektóre tylko wymagania w streszczeniu, w takiej ramce to sobie wspomnimy. Chciałbym, abyśmy te wymagania, proszę braterstwa, oparli na podstawie historii figuralnego kapłaństwa lewickiego. Co lewitom, kapłaństwu lewickiemu było, proszę braterstwa, przez Boga nakazane, a co było zakazane? Jest tego, proszę braterstwa, setki wymagań. Nie wszystkie, tylko niektóre chciałbym, proszę braterstwa, wspomnieć. Na pewno, jakbym stawił takie pytanie, co ich wyróżniało od reszty narodu, od tych wszystkich pozostałych pokoleń, wielu z nas by wspomniało to, proszę braterstwa, to jest zapisane w 4 Księdze Mojżeszowej, w 18 rozdziale od wersetu 20, gdzie wiemy tą myśl, że oni nie mieli działu w ziemi. Oni nie mieli działu w ziemi. Bóg sobie zażyczył, żeby pokolenie Lewiego było wyjątkiem w narodzie żydowskim. Nie miało działu w ziemi. I mówi tak, że potem mówił Pan do Arona w ziemi, ich dziedzictwa mieć nie będziesz. I działu nie będziesz miał między nimi. Jam jest, mówi. Zauważmy, ty nie będziesz miał działu z resztą pokoleń, bo ja jestem twój dział i dziedzictwo twoim ja jestem. Tak jest tutaj podkreślone. Co to wszystko znaczy? Właśnie, że oni byli dziedzictwem tego pokolenia lewiego, był Ojciec Niebieski. Jaka myśl, proszę braterstwa, jest to dla nas? Wszyscy wiemy, że to nic innego nie reprezentuje jak to, że nowe stworzenie nie ma nadziei ziemskiej. Tak niejednokrotnie określamy. Takie wspaniałe słowo, pod którym można by było, jeśli byśmy stawiali sobie oceny, powiedzieć, że to jest odpowiedź na piątkę, proszę braterstwa, czy teraz na szóstkę nawet. Ale co to znaczy? Jak to w życiu naszym ma się uzewnętrzniać, że my nie mamy nadziei ziemskich, proszę braterstwa? Czy często nasza pogoń za dobrobytem, za wygodami, za tym, żeby sobie standard życia, mieszkania, uposażenia podnieść, to nie jest ubieganiem się o to, co nie jest naszym dziedzictwem, proszę braterstwa? Ja na pewno. Nie jest moim zadaniem, proszę braterstwa, nikomu ustalać, co dla niego jest dobre. Bo jeżeli ktośkolwiek z nas czyniłby to dlatego, że to ja powiedziałem, czy ktoś inny z braci, to nie jest to miła ofiara naszego niebieskiemu Ojcu. Jest tylko taki temat, że nowe stworzenie nie ma nadziei ziemskich, że ona się nie poświęca do życia, tylko do życia duchowego, że samo z radości rezygnuje z tych błogosławień z życia doczesnego, z tych błogosławień cielesnych. Ale które można powiedzieć, że czyż nie jesteśmy Jego również uczestnikami? Że my niejednokrotnie mówimy również na podstawie tego wersetu, że nowe stworzenie rezygnuje z praw restytucyjnych na ziemi. Że rezygnuje nic innego jak przyszłego życia w Królestwie Bożym, ale tym Królestwie fazy ziemskiej. Że na tej podstawie tego wersetu to jest rezygnacja z prawa do życia na ziemi. Mało tego, proszę braterstwa, mówimy, że te prawo składamy jako ofierze. Że to, co mamy na podstawie ofiary naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, co się staje te prawo naszym własnością, że z chwilą naszego poświęcenia my to prawo składamy właśnie w ofierze. Bo tylko to mamy, bo wszystko, co poza tym jest, to jest usprawiedliwione i jest niedoskonałe. Jakiekolwiek nasze czyny, które należy czynić, są zawsze czynami niedoskonałymi. Cielesne błogosławieństwa, można również powiedzieć, nie są przewidziane do kapłanów. Do nowego stworzenia nie były przewidziane cielesne błogosławieństwa, bo ich działem jest właśnie służba Boża. Ale proszę braterstwa, czy w życiu naszym czasami nie zdaje nam się tak, że jest jakby to oderwane z naszego życia, że w życiu jest inaczej? Jakbym się braterstwa spytał, otrzymujecie cielesne błogosławieństwa? otrzymujemy. Proszę braterstwa, a nawet, ja bym powiedział, jeśli ktoś nie widzi tych błogosławieństw nawet doczesnych w życiu swoim, to jest biednym dzieckiem Bożym, bo nie widzi opieki swojego niebieskiego Ojca. Dlatego, proszę braterstwa, że jest w tym temacie, jest jedna bardzo ciekawa myśl, proszę braterstwa, że chociaż Bóg względem pokolenia lewickiego powiedział, że wy działów ziemi nie będziecie mieli, to proszę braterstwa, jakbym stawił takie pytanie, a kto miał największy dział z wszystkich pokoleń? Bracie Zdzisiek. Właśnie lewici, proszę braterstwa. Nie to, że mieli służbę Bożą duchową, składanie ofiar, my o tym za chwilę będziemy wspominać, ale również mieli największe przez Boga im dane błogosławieństwa doczesne. Wyobraźmy sobie, proszę braterstwa, taką myśl, ja tylko odwołam się do braterstwa pamięci. Oni, wszyscy Żydzi, wszystkie pokolenia mieli oddawać dziesięcinę Panu. I ktoś mając 10 części, jedną oddaje Panu, a oddawanie Panu, to wiemy, że to było oddanie pokoleniu Lewiego. To było dziedzictwo pokolenia Lewiego. Jeżeli, proszę braterstwa, 11 pokoleń pozostałych odda każdy swoją dziesięcinę, to oni mają całość i jedną dziesiątą. Czyli mają więcej niż pozostałe pokolenia. Bo on im pozostawało tylko 9 części, proszę braterstwa. My, myślę, że czasami o tym zapominamy. Że naszym udziałem są również te błogosławieństwa doczesne. My oczywiście o nie nie mamy ubiegać się, o nie zabiegać, żeby wszystko kosztem swojego poświęcenia, kosztem ofiary, żeby otrzymywać te błogosławieństwa, ale tym niemniej Bóg niebieski jest wspaniały. On wie, co w życiu naszym jest nam potrzebne. I wie, że załóżmy, aby tu przyjechać, w moim wypadku z Białogardu, wielu braci z innego miejsca, no muszę mieć na to pieniądze, to takie proste, muszę mieć na to pieniądze, żeby zapłacić bilet czy na paliwo w samochodzie. Muszę mieć, bo jakbym był skrajnie biedny, nie mógłbym, proszę braterstwa, być tu między wami. A ja mogę, proszę braterstwa, was wszystkich zapewnić. To, co może często oczekujemy, że Bogu nie byłoby przyjemne, jeśli Jego dzieci byłyby biednymi. Ich by nie było na nic stać. To nie byłoby żadne przyjemność względem naszego niebieskiego Ojca. Bogu to na pewno nie sprawia przyjemność. Tylko nasza myśl dla nas z tego różnicy jest ta, czy my się o to mamy zabiegać. I gdzie ta jest środkowa linia, po której mamy kroczyć? Że kiedy w moim życiu za dużo ubiegam się w sprawach doczesnych, a kiedy może, co niekiedy również jest naszą wadą, za dużo oddaję się życiu duchowemu, zapominając o swojej rodzinie, o potrzebach swoich żon i dzieci, proszę braterstwa. Pamiętamy słowa, które apostoł Paweł powiedział, że ten, który starania nie ma o swoich, to gorszy jest niż poganin i celnik. Może nie często się to zdarza, ale ja znam takie, proszę braterstwa, przypadki, że są w naszej społeczności również takie przypadki, że ktoś się chce wysoko duchowo wznosić, on chce tylko badać Biblię, a w tym czasie żona jego męczy się, dzieci żyją poniżej stanu, w którym mogliby żyć. To nie jest służenie Panu Bogu, a jest wypaczanie nauki Ewangelii naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Pokolenie Lewiego, proszę braterstwa, to jest wyjątkiem. W narodzie żydowskim otrzymało aż 48 miast. Żadne, na ile jestem zorientowany z pokoleń, może z wyjątkiem pokolenia Judy, tylu miast w Izraelu nie otrzymało. Wszystkie ich dziedzictwo było mniejsze. Dookoła każdego z miast było 2000 łokci ziemi otrzymali. Także te błogosławieństwa są naszym udziałem, tylko abyśmy je widzieli, potrafili docenić i abyśmy nadmiernie o te błogosławieństwa nie zabiegali. Tu jest tylko taka myśl. Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale i w wersecie 29 to jest wspomniane takie właśnie pytanie, które apostoł Piotr wstawił względem naszego Pana, gdzie go się spytał: Panie Jezu, co nam za to będzie, żeśmy my wszystko zostawili, nasze prace, kariery, wszystko to, co, i poszliśmy za Tobą. I on im odpowiedział jak? Że w tym życiu weźmiecie stokroć. Nie powiedział, proszę braterstwa, że w przyszłości, w tej fazie duchowej weźmiecie stokroć, tylko już w tym życiu weźmiecie stokroć. A w przyszłości, co dodał, co jest bardzo istotne, otrzymacie życie wieczne. To jest cel, żeby te życie wieczne otrzymać. Ale tym niemniej my musimy widzieć te błogosławieństwa doczesne. Na pewno, proszę braterstwa, zgadza się nam ta myśl figuralnie, bo może o tym, żeśmy częściowo również powinni wspomnieć, zgadza nam się z proroctwem Izajasza w 61 rozdziale. Jest wspomniane o tym dziedzictwie nowego stworzenia, ale tym, który będzie nie z tej strony zasłony, tylko z tamtej strony zasłony, gdzie mówi od wersetu 6, gdzie mówi tak: ale wy kapłanami pańskimi nazwani będziecie, sługami Boga naszego zwać was będą. I mówi co? Majętności pogan używać będziecie, a w sławie ich wywyszeni będziecie. Za dwojakie pohańbienie i zelżywość waszą śpiewać będziecie. Z działu ich, w ziemi ich dwojakie dziedzictwo posiądziecie, a tak wesele wieczne mieć będziecie. To jest, proszę braterstwa, proroctwo na przyszłość. To wszystko jest przewidziane za to, że chcemy Panu Bogu służyć, że chcemy Jego naśladować, iść po tej jedynej drodze zbawienia, która jest przewidziana właśnie w wieku Ewangelii. Co jeszcze szczególnego wyróżniało? Pójdziemy dalej, ja tylko chciałbym takie ramy zaznaczyć, braterstwa. Co ich jeszcze wyróżniało? Jakie wydarzenie w narodzie żydowskim uczyniło rozdział pomiędzy pokoleniem Lewiego, w szczególności kapłanami, a pozostałym narodem? Na co Bóg zwrócił uwagę? Jest to zapisane w III Księdze Mojżeszowej, w 8 rozdziale, 33 wersecie. Właśnie po poświęceniu kapłanów, zakończając opis poświęcenia kapłanów, czy uświęcenia kapłanów poprzez Pana Boga, to mówi jednym z tym, co miało ich wyróżniać, to, że oni mieli przebywać w namiocie zgromadzenia przez dni 7. Nie będę tłumaczył, braterstwu, że te 7 dni to jest nic innego, tylko pewnego rodzaju zupełność, całkowitość. To nic innego, jak myśl nam wskazuje, że powinno wskazywać na nasze zaangażowanie się w Słowie Bożym i tym, że chcemy Panu Bogu służyć, że nigdy od tej pory nie będziemy się już cofać. Jak w życiu naszym, proszę braterstwa, jest, to każdy z nas musi sobie stawić pytanie. Czy zdarza mi się, że z tego namiotu zgromadzenia jednak będę wychodził? Z tego figuralnego namiotu zgromadzenia, czyli ze stanu społeczności z moim niebieskim Ojcem. Czy kiedyś ta społeczność z Bogiem mi ciąży? Być może, że niekiedy niektórych rzeczy nie mogę zrobić, no bo jestem dzieckiem Bożym, bo mi tego nie wypada. Proszę braterstwa, na ile nam przychodzą takie myśli, że nie czynimy coś dlatego, że jesteśmy dziećmi Bożymi, to wtedy jest to, proszę braterstwa, dowodem, że mamy na tendencję wyjścia z namiotu świadectwa, że ciąży nam społeczność z naszym niebieskim Ojcem. Takie musimy mieć, proszę braterstwa, świadomość. To na pewno, proszę braterstwa, również przedstawiam nam tą myśl, że całe nasze życie ofiarnicze od chwili chrztu aż do śmierci mamy przebywać w społeczności z Bogiem i tejże społeczności nigdy nie przerwać, bo życie nasze jest życiem duchowym i kiedykolwiek ta więź życia duchowego by została przerwana, to wtedy musi nastąpić śmierć. Musiałaby nastąpić śmierć. My już nie możemy wrócić z powrotem do obozu. Na pewno również możemy dodać, że oni w tym czasie, przebywając w tym namiocie zgromadzenia, bardzo zwracali uwagę na to, co jest również naszym zadaniem w życiu naszym ofiarniczym, o czym apostoł Piotr mówi w drugim swoim liście, w 3 rozdziale i w wersecie 14, gdzie wspomina tak: przeto najmilsi, tego oczekując tej wspaniałej, przyszłej nagrody, tego życia w Królestwie Bożej fazy duchowej, mówią, tego oczekując, starajcie się, abyście byli bez zmazy i bez nagany od Niego znalezieni i jeszcze dodane w pokoju. W pokoju z Nim, proszę braterstwa, ale w pokoju również z braćmi i siostrami. Żeby w społeczności była zgoda. Jeżeli, proszę braterstwa, możemy powiedzieć, ktoś nie czyni grzechu, stara się Panu Bogu służyć, ale jednocześnie nie jest w stanie żyć w pokoju z bratem czy siostrą, nie może jemu podać ręki, przywitać się, nie potrafi z nim rozmawiać, to takiego, proszę braterstwa, chyba wszyscy się ze mną zgodzicie, możemy go zapewnić, że w Królestwie Bożym nie znajdzie się, bo Bóg nie przewidział różnych odrębnych pokoi dla ciała Chrystusowego. To musi być jedno ciało. Jeżeli nie potrafimy z sobą żyć, to znaczy, że nie nadajemy się do tego Królestwa Bożego. To jest bardzo, wydaje mi się, dla nas proste, czytelne. Inna rzecz, że jest niekiedy, sprawia nam to pewnego rodzaju trudność wcielania tego w życie. Ale jednak tak jest. Następną różnicą, która była uczyniona, którą ja tylko, braterstwo, zaznaczę, to jest to, co apostoł Paweł w liście do Żydów szeroko opisuje, to jest to, że byli przewidziani do składania ofiar. Właśnie, że w czasie różnego rodzaju świąt, które odbywały się w narodzie żydowskim, w imieniu narodu składali ofiary Bogu. Pierwsza myśl, że w imieniu narodu składali ofiary Bogu. Druga, proszę braterstwa, że niekiedy za naród składali ofiary Bogu. Za naród, za grzech narodu składali oni ofiary. My, proszę braterstwa, powiemy, że to jest nic innego, jak wskazuje na ofiarę za grzech, które ma złożyć nowe stworzenie. Za tym wersetem moglibyśmy się udać, co apostoł Paweł wspomniał w liście do Rzymian w 12 rozdziale, w 1 wersecie, gdzie mówi, że składajcie ciała wasze ofiarą żywą za grzech rodzaju ludzkiego. Właśnie za naród, za wszystkich ludzi grzesznych mamy przywilej złożyć ofiarę. W innych dniach, co niejednokrotnie również, proszę braterstwa, o tym zapominamy, że oni tylko asystowali, gdy inni Żydzi składali ofiarę. Co jest bardzo ważne, oni spoglądali, jak to inni czynią, a kiedykolwiek występował ryt, czyli działalność z krwią, z pokropieniem ołtarza, to wtedy miał to w tym tylko udział właśnie kapłan. Taka jest myśl, to ich wyróżniało. Inni do tego, proszę braterstwa, w czasie świąt nie mieli prawa czynić, oni mogli to po prostu czynić. W trzeciej księdze Mojżeszowej jest jeszcze jedna myśl, proszę braterstwa, myśl, która według mnie często już zaczyna zanikać. Wspomniane, chciałbym ją odczytać, 10 rozdział trzeciej księgi Mojżeszowej, gdzie jest opisana historia dwóch synów Arona. Grzechu ich, proszę braterstwa. Nie będziemy nad tym się zastanawiać, jaka była przyczyna. Chociaż ta przyczyna według mnie jest zaznaczona od wersetu 9, gdzie mówi tak. Wina i napoju mocnego nie będziesz pił. Ty i synowie twoi z tobą. Wy będziecie mieli wchodzić do namiotu zgromadzenia, abyście nie pomarli. Ustawa to wieczna w narodzie waszych. On mówi, że wina i napoju mocnego pić nie będziesz, kiedy będziesz miał składać ofiary. Proszę braterstwa, przed chwilą powiedzieliśmy, że nowe stworzenie to cały czas przebywa właśnie w tym namiocie zgromadzenia. Że ono nie ma pić wina i napoju mocnego. Ja, proszę braterstwa, przypomnę tylko tą myśl, że wszyscy rozumiemy, że przede wszystkim to się odnosi. Przede wszystkim, co chciałbym zaznaczyć, odnosi się to właśnie do różnego rodzaju nauk. Wina nie będziesz pił, nie będziesz przyjmował nauki różne. Różne nauki, nauki niesprawdzone. Bo wtedy może cię to odprowadzić od prawdy. My moglibyśmy sobie wspomnieć te słowa, które apostoł Paweł zacytował w liście do Kolosan, w 2 rozdziale, 8 wersecie, że przyjdzie czas, że będą różnego rodzaju nauki. Mówi, wy je doświadczajcie, czy one są zgodne z nauką Chrystusową. Niekiedy możemy dodać, czy są zgodne z tymi, proszę braterstwa, czteroma przymiotami boskiego charakteru. Jak te nauki mają się do miłości, do mądrości, do mocy, do sprawiedliwości? I jeżeli, proszę braterstwa, by się zgadzała, one by się zgadzały z tymi czteroma przymiotami, chociażby do tej pory nie były w mojej świadomości, w moim umyśle, czy nawet, należałoby powiedzieć, w naszej społeczności jeszcze odczytane, to wtedy je możemy przyjąć, proszę braterstwa. Nie możemy mieć jakiejś zasłony, co nam będzie odgradzać. Jeden tylko warunek, czy one zgadzają się z przymiotami boskiego charakteru. Wydaje mi się jednak, że to, co podkreśliłem, że może się to również odnosić do pewnego, bym to określił, zalecenia Słowa Bożego, że czasami lepiej jest, proszę braterstwa, aby ludzie wierzący wstrzymywali się nie tylko od tego duchowego alkoholu, jakiegoś napoju mocnego. Często dla wielu z nas mogłoby to być po prostu problemem, bo człowiek jest czymś takim, słabą istotą, że często może się zapomnieć. I dlatego, znając niekiedy niektórzy z nas siebie, do niektórych rzeczy nawet ręki nie powinni wyciągnąć. My wiemy, proszę braterstwa, że niektórzy z nas są bardzo silni. Oni mogą praktycznie wejść w każde okoliczności, z wszystkich rzeczy spróbować i on dalej będzie miłym dzieckiem Bożym, bo on się przy tym nie upodli. Ale niestety nie wszyscy mamy takie charaktery. Każdy sam powinien wiedzieć, czy on to może, czy na drodze jego poświęcenia nie będzie to jemu przeszkodą. Bo tu, proszę braterstwa, nie odczytaliśmy jeszcze wersetu 10. Abyście mogli rozeznać pomiędzy rzeczą świętą i między rzeczą pospolitą, i między rzeczą nieczystą i między rzeczą czystą. To jest cel, to nie dlatego, że Bogu się upodobało zrobić może człowiekowi coś na przeszkodę. Zabronię mu, bo ja tak chcę. Nie, to znowu ta zabrona, zabronienie, to wymóg jest dla naszego dobra, abyśmy mogli rozeznać pomiędzy rzeczą czystą, a co jest rzeczą niewłaściwą. Jakie były przyszłe obowiązki? Jakie przyszłe obowiązki są przewidziane do nowego stworzenia i dzisiaj co do nas należy? Pierwsze, to jest bardzo mocno podkreślone, to ich obowiązkiem było nauczać lud zakonu. Nauczać lud zakonu. Piąta Księga Mojżeszowa, 31 rozdział od 9 do 11 to wspomina. Wspomnę, braterstwo, inną księgę, księgę Nehemiasza, 8 rozdział i 8 werset, gdzie również ta myśl jest wspomniana, że lewitowie mieli nauczać lud zakonu i wykładać Słowo Boże, proszę braterstwa. My możemy powiedzieć, że dzisiaj już mamy ten przedsmak. Że dzisiaj mamy już przedsmak. Właśnie wykonując naukę naszego Pana Jezusa Chrystusa, zapisano w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale i 19 wersecie, gdzie mówi, że idźcie, nauczajcie wszystkie narody. Wskazujcie im na podstawy Słowa Bożego, na podstawy Królestwa Bożego. Ale przyszłe, zasadnicze dzieło nowego stworzenia, to co wiemy, należy jednak do przyszłości. Proroctwo Izajasza, 2 rozdział, 3 werset, czy 11 rozdział, 9 werset, tego właśnie dowodzi, że w gruncie rzeczy ta przyszła nauka należy jednak do przyszłości, że nowe stworzenie będzie uczyć cały rodzaj ludzki. Bóg skorzysta właśnie z tego, co my się dzisiaj tutaj nauczymy. Inna myśl, druga, to bym powiedział, co również należy do przyszłości, chociaż częściowo wszystkie i dzisiaj z nich już skorzystamy, to było organizowanie ludu do wojny. Proszę braterstwa, lewici i kapłani mieli organizować lud do wojny. Z kim, proszę braterstwa? Z kim mieli prowadzić wojny? W ich wypadku wiemy, z tymi narodami okolicznymi. Tymi, którzy przedstawiają grzech. I tak samo, proszę braterstwa, naszym zadaniem w przyszłości dzisiaj jest organizacja ludzi do walki z grzechem. My się wzajemnie mamy zachęcać, wskazywać, w jaki sposób ten grzech możemy właśnie pokonać. Odbywa się to na pewno najlepiej, proszę braterstwa, poprzez głoszenie Ewangelii. Poprzez głoszenie Ewangelii. Tak mówi prorok Izajasz w 62 rozdziale i od 10 do 12 wersetu, gdzie wspomina o działalności tej nowego stworzenia z tej strony zasłony i o przyszłej działalności i mówi tak, że przechodźcie przez ciasną bramę. Wybierzcie kamienie, zrozumcie, co jest grzech, bo w przyszłości wasze dzieło tam zakańcza, należy do przyszłości. Dzieło jego jest przed nim. Dzieło uczenia rodzaju ludzkiego jest jeszcze, należy do przyszłości. Inna rzecz, która również ich miała wyróżniać, to jest wspomniane obrzezywanie niemowląt, proszę braterstwa. Dnia ósmego. Oni dnia ósmego kapłani mieli i lewitowi obrzezywać właśnie niemowlęta. Dlaczego dnia ósmego? Jaka jest w tym myśl, proszę braterstwa, pokazana? Może na to sobie kiedyś później odpowiemy. Ale to, co rozumiemy, że nowe stworzenie w przyszłości, proszę braterstwa, będzie przeprowadzało oczyszczenie serc ludzkich. Oni będą przeprowadzać oczyszczenie serc ludzkich, ale tylko i wyłącznie pod jednym warunkiem. Że wcześniej siebie obrzezają. Że wcześniej sami siebie oczyszczą właśnie z grzechu i nieprawości. Że sami siebie, swoją przemianę dokonają z sukcesem. Nie to, że próbowali, im się nie udało, tylko że próbowali, upadali, często mieli potknięcia, ale w końcu im się udało. Że doszli do tego, do czego rodzaj ludzki będzie miał dojść właśnie w wieku tysiąclecia. Obrzeska, proszę braterstwa, to nic innego jak znak na ciele. Znak przymierza i znak przynależności do Boga. Znakiem przynależności do Boga to wiemy, że najlepszy jest znak przynależności, to jest właśnie miłość doskonała. Zastanówmy się, proszę braterstwa, czy taką miłość doskonałą właśnie mamy. Czy potrafimy względem siebie, względem sąsiadów, względem nawet naszych wrogów być właśnie miłosierni, posiadać tą miłość doskonałą, bo to jest tylko warunkiem, znakiem przynależności do naszego niebieskiego Ojca i znakiem tego, żeśmy nasze obrzezanie dokonali do końca. I wtedy ktoś, komu się udała praca, to takiego fachowca z reguły proszą drugi raz. I oni będą poproszeni w wieku przyszłym do przeprowadzenia obrzezania całej ludzkości. Następny element, który tylko króciutko wspomnę, to jest ocena choroby trądu. Tam, co czytamy w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 13 rozdziale, 3, 9 wersecie, w ogóle w tych dwóch rozdziałach, 13 i 14, jest opis chorób trądu, gdzie każdy, który zobaczył jakąś chorobę na swoim ciele, to szedł właśnie do kapłana, żeby on stwierdził, co to jest. Proszę braterstwo, to jest przedstawia przyszłe dzieło leczenia ludzkości z grzechu. Że człowiek grzeszny przyjdzie do nowego stworzenia, pokaże mu, powie mu, ja mam z tym problemy. Ja mam takie tendencje do grzechu. Co byś mi radził? W jaki sposób ja się mam z tego wyrwać? My, proszę braterstwa, możemy powiedzieć, że nowe stworzenie przez cały wiek Ewangelii, przez te 7 okresów wyboru właśnie Kościoła, zdobywało naukę i wiedzę w tym celu, żeby w przyszłości pokazywać ludziom ratunek. Że oni powiedzą, że ja uczyniłem to w ten sposób. Ja miałem te same problemy, z którymi ty masz. I ja w ten sposób się z tego wyrwałem. Bo to jest nic innego, jak, proszę braterstwa, wiemy, że to jest te 7 oczu pańskich przepatrujące wszystką ziemię, zdobywające odpowiednie doświadczenie. To, co zauważamy, proszę braterstwa, na podstawie Słowa Bożego, że z tymi tylko niektórymi przykładami, żeśmy sobie tutaj bardzo skrótowo wspomnieli, że z każdą obietnicą Bóg tak to jakoś ułożył, jest zawsze włączone pewnego rodzaju wymagania. I dlatego, proszę braterstwa, jeżeli chcemy się znaleźć w tych tylko niektórych obietnicach, które ja wspomniałem, które bracia przede mną wczoraj wspominali, które wierzę, że i dzisiaj będą wspominali, to musimy się zastanawiać, kim mam być, jak mam żyć, jak mam się zachowywać, żebym te przyszłe obietnice mógł zyskać. Ja, braterstwu, kończąc, życzę przyszłego spotkania już nie tylko w Woli Lubelskiej, ale w Królestwie Bożym, co daj nam Boże. Amen.